Żyjemy w świecie, w którym wielu ludzi uważa się za samowystarczalnych. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy o tym, że masz w sobie siłę, by przejść przez wszystko, co cię spotyka. Że możesz być, kim tylko chcesz być. Na każdym kroku słyszymy frazesy typu dasz sobie radę, potrafisz wszystko. To jest dzisiaj bardzo popularna mantra, którą nawet niektórzy chrześcijanie bezmyślnie powtarzają. Jednak z biblijnego punktu widzenia tylko jedna istota w całym wszechświecie jest samowystarczalna i od nikogo i od niczego niezależna. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale i w 24-25 wierszu apostoł Paweł dobitnie stwierdza, że Bóg jest od nikogo i od niczego niezależny. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, On, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką, ani też nie służy mu się ludzkimi rękami, tak jakby on czegoś potrzebował. Gdyż on sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości co do absolutnej niezależności Boga i zależności od Boga całego stworzenia. Wszystko, co istnieje, jest wynikiem Bożej woli stworzenia. Bóg postanowił stworzyć to, co stworzył, z własnej, nieprzymuszonej niczym woli. Wszystko, co istnieje, jest zależne od Boga, który sam nie jest zależny od nikogo i od niczego. Teologowie i filozofowie zmagali się i nadal zmagają się z odpowiedzią na pytanie, dlaczego Bóg, będąc doskonale usatysfakcjonowany sam w sobie, stworzył cały wszechświat. Z pewnością Bóg nie powołał do istnienia wszechświata, aby zaspokoić jakąś potrzebę w sobie samym. Człowiek żyjący w pewnych częściach naszego globu, tak jak my tutaj, musimy zbudować dom, aby schronić się przed zimowym chłodem. Albo musimy obsiać pole zbożem, aby zapewnić sobie niezbędne pożywienie. Natomiast dla Boga nie ma nikogo i niczego niezbędnego. Apostoł Paweł odważnie głosi, że Bóg powinien być przez nas czczony w odpowiedni sposób. Nie powinniśmy go czcić tak, jakby on od nas czegoś potrzebował. Nie wyświadczamy mu przysługi, gdy przychodzimy w niedzielę do zboru. Nawet nie wyświadczamy mu przysługi, kiedy żyjemy pobożnym życiem. Prawdziwe uwielbienie Boga polega na uznaniu, że to nie Bóg potrzebuje nas, ale że to my potrzebujemy Boga. To jest niezwykle ważne. Zastanówmy się nad konsekwencjami błędnego myślenia w tym temacie. Jeśli Bóg nas potrzebuje, to znaczy, że ma jakieś braki i w jakiejś mierze jest od nas zależny. Jeśli Bóg nas potrzebuje, to możemy z Nim negocjować i możemy w jakimś stopniu Nim manipulować, dając Mu to, czego potrzebuje, lub nie dając Mu tego, czego potrzebuje. Jeśli Bóg nas potrzebuje, to nam należy się cześć i dziękczynienie, gdy dajemy Bogu to, czego potrzebuje. Tylko Bóg jest niewyczerpanym źródłem wszelkiego istnienia, a każda chwila naszego życia jest Bożym darem, wyrazem Jego mocy i Jego dobroci. W księdze Nehemiasza, w 5 rozdziale, czytamy, jak lewici w świątyni błogosławili chwalebne imię tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie. Księga Nehemiasza, 9 rozdział, 5 i 6 wiersz. I w 6 wierszu mamy słowa ich uwielbienia. Posłuchajcie, jak w Starym Testamencie w świątyni lewici błogosławili Boga. Takimi słowami. Ty, do Boga mówią, Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na ziemi, morza i wszystko, co w nich jest. Innymi słowy, wszystko. Świat niewidzialny, duchowy, niebiański, ziemię i wszystko, co jest na ziemi. Oczywiście też te wszystkie planety, gwiazdy i cały wszechświat, który nas otacza. I dalej lewici modlą się, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebiański oddaje Ci pokłon. A więc wszystko, co istnieje, istnieje dlatego, że Bóg nieustannie utrzymuje to w istnieniu, daje temu życie. W liście do Hebrajczyków, w 1 rozdziale i 3 wierszu czytamy, że Pan Jezus, będąc Bogiem, podtrzymuje wszystko, co istnieje, mocą swego słowa. W jaki więc sposób Bóg mógłby być podtrzymywany lub wspierany przez rzeczy, które On sam podtrzymuje? Nie ma takiej możliwości. Wszechmogący Bóg tylko dlatego, że jest wszechmocny, nie potrzebuje żadnego wsparcia od nikogo i od niczego. Znaczna część współczesnego chrześcijaństwa wierzy w Boga, który jest zależny od ludzi i nie może zrobić wielu rzeczy bez ludzkiej pomocy. Tak często głosi się Boga i tak się próbuje ludzi w Kościele motywować, że bez nich Pan Bóg czegoś nie zrobi. Jak oni tego nie zrobią, to Bóg nie jest w stanie tego zrobić. Tutaj oczywiście jest pole do dyskusji, tak? Ale jeśli tak naprawdę myślimy, że jeśli my czy ktoś inny czegoś nie zrobi, to Bóg nie jest w stanie tego zrobić, myślę, że jesteśmy w wielkim błędzie. I mamy zbyt wielkie mniemanie o sobie. Prawdopodobnie jedną z najtrudniejszych rzeczy, jedną z najtrudniejszych do przełknięcia prawd dla naszego naturalnego egoizmu jest fakt, że Bóg nie potrzebuje naszej pomocy. Tak wygórowane jest nasze mniemanie o sobie, że łatwo przychodzi nam wierzyć, że jesteśmy Bogu potrzebni, wręcz niezbędni. Niektórzy mają wyobrażenie znerwicowanego, wdzięczącego się do ludzi Boga, który ciągle zabiega o ludzką przychylność, aby ludzie łaskawie realizowali Boży dobroczynny plan niesienia temu światu pokoju i zbawienia. Prawda jest jednak taka, że Bóg nie jest ani trochę większy dzięki naszemu istnieniu i nie byłby ani trochę mniejszy, gdyby nas nie było. To, że istniejemy, wynika całkowicie z wolnej decyzji Boga. To On postanowił dać nam życie. I dzięki Niemu zaistnieliśmy, i dzięki Niemu istniejemy, i każdy nasz dech pochodzi od Niego. Nie z powodu naszej zasługi i na pewno nie z powodu Bożej potrzeby. Gdyby wszyscy ludzie nagle stali się niewidomi, czy słońce przestałoby świecić? Nie. Słońce nadal świeciłoby w dzień, a księżyc nadal świeciłby w nocy, chociaż ludzie by tego nie widzieli. Dlatego, że ani słońce, ani księżyc nie zawdzięczają nic milionom ludzi, którzy nieustannie korzystają z ich światła. O ileż bardziej Bóg jest tym, kim jest, sam w sobie, bez względu na kogokolwiek innego. Nasza wiara w Niego nic nie dodaje do Jego doskonałości, a nasze wątpienie w Niego nic nie ujmuje z Jego doskonałości. Mówiąc to wszystko, nie twierdzę, że Bóg nie boleje nad ludzką bezbożnością. I nie twierdzę, że Bóg nie raduje się z naszej pobożności. Mówiąc to wszystko, nie twierdzę, że nieważne, czy coś robimy, czy nie robimy, to Boga to w ogóle nie rusza. Nie, tego nie twierdzę. Nie twierdzę też, że bez względu na to, jak żyjemy, nasze życie i tak będzie się toczyć tak, jak Bóg postanowił. O nie! Bóg w wielkiej mierze uzależnia to, co dzieje się w naszym życiu, od naszego postępowania. Natomiast błąd, jaki możemy popełnić, myśląc o Bożej miłości wobec nas, jest taki, że Bóg stworzył wielki wszechświat, ziemię i ludzi, albo dlatego, że był samotny, albo mu czegoś brakowało i obecnie w jakiejś mierze Bóg jest ograniczony przez wolę człowieka. Tak nie jest. Bóg nie stworzył nas, aby uzupełnić jakieś braki w swoim odwiecznym istnieniu, charakterze czy atrybutach. Bóg jest absolutnie samowystarczalny i samoistny. Jego istnienie jest w Nim samym, a nie pochodzi spoza Niego. Tak jak istnienie wszelkiego stworzenia. Bóg jest poza stworzeniem. On, jak czytamy, daje życie i tchnienie i wszystko, wszystkiemu, co istnieje. Natomiast On sam niczego od nikogo nie otrzymał ale wszystko, co ma, ma sam w sobie. A jeśli ktokolwiek mu coś daje, to tylko dlatego, że Bóg najpierw mu to dał, żeby ten ktoś mógł to Bogu oddać. Nasze uwielbienie Boga ujawnia nasze wielkie potrzeby, a nie wielką potrzebę Boga. Kiedy oddajemy Bogu cześć, nie powiększamy Jego wielkości. Raczej wyrażamy nasze zadowolenie z Boga i z Jego wielkości. Gdyby każdy zbór, jaki istnieje na tej ziemi, każda organizacja kościelna i każda denominacja miały nagle upaść i zniknąć z tej ziemi, Bóg nie zostałby w żaden sposób umniejszony ani ograniczony w swoim działaniu. Chociaż wielu ludziom się wydaje, że tak by było. Jesteśmy powołani do służby Bogu i realizowania Jego misji na ziemi nie dlatego, że Bóg nas potrzebuje, ale dlatego, że nas kocha i w swojej łasce decyduje się nami posługiwać. Gdyby chciał, posłużyłby się kimś innym. On by mógł sprawić, że kamienie by go chwaliły. Mógłby sprawić, że aniołowie głosiliby Ewangelię. Bóg nie jest w żaden sposób przez nikogo i przez nic ograniczony. Obyśmy wielbili Boga jako pełnego w sobie i samowystarczalnego i oddawali Mu cześć jako uczestnicy Jego suwerennej łaski, którą nas obdarzył. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 5 rozdziale i 26 wierszu mówi: Ojciec ma życie sam w sobie. Ojciec ma życie sam w sobie. Nasz Pan w tak krótkim zdaniu przedstawia prawdę tak wzniosłą, że przekracza ona najwyższe granice naszych myśli. Żadne stworzenie, które znamy poza Bogiem, jeśli Go znamy, żadne stworzenie nie ma życia samo w sobie. Ktoś musi mu dać to życie. I tak wiele czynników umożliwia, żeby to życie trwało. Wszelkie stworzone życie jest darem Boga i istnieje w ciągłej zależności od Boga i od reszty Jego stworzenia. Natomiast Bóg ma całą pełnię swojego istnienia w sobie samym. Domniemywanie jakiejkolwiek potrzeby w Bogu jest formą bałwochwalstwa, tworzenia fałszywego wyobrażenia Boga. Jest równoznaczne z uznaniem jakiejś niekompletności Boga, odrzuceniem Jego całkowitej doskonałości. Potrzeba charakteryzuje stworzenie, natomiast nie odnosi się do Stwórcy. Bóg angażuje się w życie swoich stworzeń ze względu na swoje suwerenne upodobanie, a nie z powodu jakiejś wewnętrznej potrzeby, którą te stworzenia mogą zaspokoić, ani też z powodu jakichś korzyści, które stworzenia mogłyby przynieść swemu Stwórcy, który jest doskonały sam w sobie. Musimy myśleć o Bogu w sposób godny, bo od tego zaczyna się godne uwielbienie Boga. Jeśli myślimy o Nim w niegodny sposób, nasze uwielbienie Go będzie niegodne. Konieczne jest oczyszczenie naszych umysłów z wszelkich niegodnych koncepcji Boga i honorowanie Go w naszych myślach, słowach i czynach. Chrześcijaństwo koncentruje się na Bogu i na człowieku, ale w centrum chrześcijaństwa jest suwerenny, niezależny, samowystarczalny Bóg, a nie słaby i pod wieloma względami ograniczony człowiek. Człowiek ma znaczenie dlatego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i Bóg otoczył człowieka swoją szczególną troską i miłością. Psalmiści i biblijni prorocy z pożałowaniem odnoszą się do kruchości ludzkiego życia. Mówią o człowieku jako o trawie, która wyrasta i szybko usycha i ginie. Mówią o człowieku jak o mgle, którą wiatr rozwiewa. Natomiast o Bogu mówią jako o skale, która jest niewzruszona. Pomyślmy, od jak wielu czynników jest uzależnione nasze ludzkie istnienie. Gdyby zabrakło na ziemi powietrza albo wody, jak długo byśmy pożyli? Gdyby nasza planeta choć trochę zboczyła ze swojej orbity wokół Słońca i zaczęła się oddalać od Słońca, wkrótce wszystko na Ziemi by zamarzło. A gdyby choć trochę zaczęła się zbliżać do Słońca, to wszystko na Ziemi stopiłoby się i rozpłynęło w płynnym żarze. Jaki chaos zapanowałby na Ziemi, gdyby przestał wiać wiatr? Albo gdyby Księżyc opuścił naszą orbitę i poszybował w przestrzeń kosmiczną? Życie każdego z nas jest uzależnione od masy procesów zachodzących nieustannie w naszym ciele. Niezliczonej ilości informacji przekazywanych dzień i noc przez niewidoczne gołym okiem komórki. Wystarczy jeden mały błąd w tym niewidzialnym systemie. Zablokowanie czy pęknięcie jednej małej żyłki i rozpoczyna się lawina skutków, które mogą prowadzić do poważnej choroby, kalectwa czy naszej śmierci. Wszystko w tym ogromnym, otaczającym nas wszechświecie istnieje i funkcjonuje w ciągłej zależności z innymi elementami stworzenia. To dotyczy całego stworzonego niewidzialnego świata aniołów i niebiańskich istot, jak też wszystkich rzeczy widzialnych. Tylko Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, On, będąc Panem nieba i ziemi, nie potrzebuje nikogo i niczego. On ma pełnię sam w sobie. Jest absolutnie niezależny i samowystarczalny. Jego święte imię zapisane w starotestamentowym tetragramie JHWH świadczy o Jego wiecznym istnieniu, niezależnym istnieniu. On mówi: ja jestem, który jestem. Co oznacza, że On po prostu jest, zawsze jest. Nie ma początku i końca. Jest istniejący. To słowo też zawiera w sobie ideę tego, który wszystko czyni, który istnieje i czyni, i to wszystko z Niego pochodzi. Ja jestem, który jestem. Jedynie Bóg jest absolutnie pod każdym względem samowystarczalny i niezależny. Jego istnienie nie jest uwarunkowane przez kogokolwiek ani cokolwiek. Dlaczego więc Bóg, mając sens i radość istnienia sam w sobie, stworzył świat i człowieka? Otwórzmy list do Kolosan, 1 rozdział. List do Kolosan, 1 rozdział i przeczytajmy 16. Ponownie czytamy tutaj w kontekście o Panu Jezusie. I czytamy, że w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i rzeczy niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego, a więc On to wszystko uczynił i dla Niego zostało stworzone. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Innymi słowy, On wszystko stworzył dla siebie. Podoba nam się to? Myślimy, że dla nas to wszystko stworzył? Stworzył to dla siebie. Niech poszukajmy drugiego świadka. Może jedno miejsce to za mało. List do Rzymian, 11 rozdział i 33 do 36 wiersza. Apostoł Paweł rozmyśla o wielkich sprawach dotyczących Izraela, jego powołania, jego odrzucenia, wszczepienia pogan w miejsce Izraela i ponowne przywrócenie Izraela u kresu czasów. Rozmyśla nad tym wszystkim i dochodzi do takiego wniosku. List do Rzymian, 11 rozdział, 33 wiersz. Mówi o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki, jakże niewyśledzone są Jego drogi. Bo kto poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, albo kto najpierw Mu coś dał, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Powiecie amen? Bóg stworzył wszystko dla siebie. Dlaczego my mamy z tym problem? Dlatego, że porównujemy Boga do siebie. Kiedy człowiek czegoś chce dla siebie, to wynika z jego egoizmu. To wynika z jego samolubstwa. To wynika z jego wielkiego mniemania o sobie i najczęściej wiąże się z krzywdą drugiego człowieka. I my się zżymamy, kiedy słyszymy o kimś, kto coś robi dla siebie. Natomiast Bóg nie jest człowiekiem. I nasze porównywanie Go do nas jest bałwochwalstwem. Owszem, Bóg, żeby pomóc nam zrozumieć pewne rzeczy, upraszcza, tak jak my upraszczamy, tłumacząc naszym małym dzieciom różne rzeczy. I Bóg ze względu na ułomność naszego pojmowania mówi czasami o sobie w kategoriach, które odnoszą się do człowieka i do stworzenia. Bóg mówi o swoich oczach, o swojej ręce, o swoich uszach, o sercu, ale to są tylko obrazy. To nie są słowa, które odnoszą się do rzeczywistości Bożego istnienia. One mają nam pomóc do czegoś się odnieść, żeby coś o Bogu zrozumieć. Natomiast nie możemy sprowadzać Boga do kogoś podobnego do nas. On jest całkowicie od nas inny. Bóg mówi, kogo obok mnie postawicie, żebym był mu podobny? Nie ma nikogo i niczego, co moglibyśmy postawić obok Boga, co byłoby do Niego w najmniejszym stopniu podobne. On jest inny od wszystkiego, co stworzył. Dlatego winniśmy czytać te miejsca Słowa Bożego, które zawierają jakieś analogie, jako obrazy pomagające nam zrozumieć pewne aspekty Jego istoty i Jego charakteru. A nie sprowadzać Boga do tych rzeczy. Dlatego Bóg nienawidzi obrazów, rzeźb, które by Go przedstawiały, bo one zawsze Go umniejszają. One zawsze Mu uwłaczają. Bo nie ma takiego obrazu, który mógłby przedstawić niewidzialnego Boga, którego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć. Wszystko, co powstało, z Bożej niczym nieprzymuszonej woli powstało dla Jego własnej przyjemności i dla Jego własnej chwały. Cokolwiek Bóg czyni, będąc absolutnie niezależnym, czyni z własnej woli, dlatego że sam tego chce i tego pragnie. Będąc prawdziwie dobrym, doskonałym, pełnym niezmąconego szczęścia, czyni to, co sprawia mu przyjemność. I to, co według jego uznania jest dobre i słuszne. Człowiek w swojej głupocie, w swojej małości i pysze, słysząc takie słowa, burzy się w sobie i zarzuca Bogu egoizm, samolubstwo czy megalomanię. Takie ludzkie rozumowanie jest podłe i niedorzeczne, dlatego że Bóg nie jest ułomnym człowiekiem skażonym grzechem, pychą i egoizmem. Bóg jest doskonały pod każdym względem. Bóg jest dobry w pełnym tego słowa znaczeniu. W Nim nie ma żadnego cienia zła, żadnej niegodziwości. Bóg jest czystą dobrocią i absolutną doskonałością. Upadły, skażony grzechem człowiek, zamiast odkrywać wspaniałość swojego Stwórcy, patrzy na samego siebie i w sobie szuka jakiegoś dobra. W sobie szuka jakichś cnót i przymiotów, które w jego mniemaniu, w ludzkim mniemaniu, zasługują na chwałę. Upadły, skażony grzechem człowiek. Czy pamiętacie wielkiego babilońskiego władcę, który pewnego dnia w swej pysze przechadzał się po swoim pałacu i rzekł: czy to nie jest wielki Babilon, który ja zbudowałem na siedzibę króla dzięki mojej potężnej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości. To jest człowiek, któremu coś się udało z łaski Bożej. To jest człowiek, którego Bóg powołał na władcę, uzdolnił do wielkich dzieł i ten człowiek zamiast być wdzięczny Bogu i chwalić Boga i rozkoszować się Bogiem i rozsławiać Go, zaczyna kierować swój wzrok na siebie. I zaczyna w sobie upatrywać się czegoś godnego chwały. Ale czy takie słowa robią na Bogu wrażenie? Owszem, robią. Bóg słyszy ludzkie przechwałki. Czytamy, że pysznym się przeciwstawia. Gdy tylko to słowo wyszło z ust króla, zabrzmiał głos z nieba. To jest Księga Daniela, 4 rozdział. Oznajmia ci się, królu Nabukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi. Będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi. Będą cię karmić trawą jak bydło. I 7 okresów czasu przejdzie nad tobą, aż poznasz, aż do ciebie dotrze, aż zrozumiesz, że to Najwyższy ma władzę nad królestwami ludzkimi. I że On daje komu chce. Czy my nadal w to wierzymy? Czy wierzymy, że ci, którzy są wielkimi tego świata, możnymi, podejmującymi decyzje, które wpływają na miliony istnień ludzkich, że są tymi, kim są, dlatego że Bóg pozwolił na to. Dlatego że Bóg jest tym, który jednych podnosi, a drugich poniża. Czy my w to wierzymy? Czy my takiego Boga czcimy, który pozwolił na to, żeby Putin rządził w Rosji? Który pozwolił, żeby bracia nasi z rządu, nie będę wymieniał nazwisk, żeby nikogo nie urazić, robili to, co robią, czy jeden z nich został i robi to, co robi, i inni, jego poplecznicy. Czy my widzimy ponad nimi Boga, który w jednej chwili może ich usunąć, jeśli tylko zechce? Nie, nic go nie ogranicza. Czy wierzymy w Boga, który jeśli pozwala im istnieć, to nadal jest godzien naszej chwały, a nie naszego narzekania i biadolenia, że jest tak czy inaczej? Nebukadnezar, który był tak wielkim władcą, w swoim czasie nie miał równego władcy. Jego mocarstwo nie miało równego mocarstwa. W jednej chwili został wypędzony spośród ludzi i jadł trawę jak bydło. Jego włosy urosły jak pierze u orłów, a jego paznokcie jak pazury u ptaków. Wystarczyło jedno słowo Boga i wielki władca stał się jak zwierzę. Oszalał na taki czas, jaki Bóg mu wyznaczył. Nawet Boże dzieła, nawet przejawy Jego miłości, łaski i dobroci wobec nas możemy błędnie odczytywać jako wyrazy naszej wyjątkowości, naszego wielkiego znaczenia. Boży lud, Izrael, za czasów Starego Przymierza wielokrotnie popełniał ten błąd. I Bóg musiał słowami proroków przywoływać ich do rozsądku i wyjaśniać prawdziwe motywy stojące za Bożym działaniem. To nie ich wielkość, to nie ich wyjątkowość, to nie ich jakieś szczególne dokonania, to nie ich zasługi, ale to Boża wola, Jego niczym niezasłużony przez nich wybór. Otwórzmy Księgę Ezechiela, 36 rozdział i 22 wiersz. Bóg mówi do swojego ludu: powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi wszechmocny Jahwe, Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które wy znieważyliście. Ten sam rozdział i 32 wiersz. Nie ze względu na was ja działam, mówi wszechmocny Jahwe, Pan. Niech to wam będzie wiadome. Wiedzcie o tym, że to nie ze względu na was Bóg mówi ja działam. Wstydźcie się i rumieńcie się, z powodu swojego postępowania domu izraelski. Jeszcze jedno świadectwo z Izajasza, 48 rozdziału, wiersz 9, 10 i 11. Bóg mówi, przez wzgląd na moje imię powstrzymam oburzenie i pohamuję się przez wzgląd na moją chwałę, ażeby cię nie zatracić. Oto jak srebro przetopiłem cię ogniem i wypróbowałem cię w piecu utrapienia. Przez wzgląd na mnie samego, tak postępuję, bo jakże mogę być znieważony. Mojej chwały nie oddam innemu. Wsłuchajmy się w te Boże słowa i zastanówmy się, czy Bóg się zmienił? Czy wierzymy w Boga, który się zmienia? Czy wierzymy w Boga, w którym nie ma żadnej przemiany? Ani nawet chwilowego zaćmienia. Nie ma w nim żadnych usterek na moment nawet. On jest zawsze taki sam. Jestem, który jestem. Gdyby Bóg się zmieniał, to znaczy, że nie byłby doskonały, bo doskonałości nie można poprawić. Jeśli Bóg zawsze był doskonały, to On zawsze jest doskonały i będzie doskonały. I w Nim nie ma żadnej możliwości poprawy, zmiany, polepszenia. Bóg się niczego nie uczy, tak jak my. My czegoś nie wiedzieliśmy, a dzisiaj to wiemy. Natomiast Bóg zawsze wszystko wiedział i zawsze wszystko wie i będzie wiedział. On się niczego nie dowiaduje, nic go nie zaskakuje, niczym się nie dziwi. Jest Bogiem, który jest absolutnie doskonały i nie ma możliwości stania się bardziej doskonałym, jeśli się jest doskonałym. Czy widzimy w tych słowach, które czytaliśmy, objawiony motyw Bożego działania? Bóg wybiera i błogosławi ludzi ze względu na swoje wzniosłe plany, ze względu na swoją chwałę, ze względu na swoje święte imię. Nasze relacje międzyludzkie opierają się na wielu zależnościach i potrzebach. Ciągnie nas do tych, od których możemy najwięcej otrzymać. Do tych, którzy zaspokajają nasze potrzeby. Ci bardziej altruistyczni spośród nas są gotowi uniżyć się do tych, którzy nie mają im nic do zaoferowania. Ale to jest trud miłości. To jest przezwyciężanie naszego naturalnego egoizmu. Natomiast naturalnie jako ludzie lgniemy do tych, którzy mają nam wiele do zaoferowania, z którymi jest nam dobrze, z którymi się dobrze rozumiemy, którzy nas rozumieją, którzy nam współczują, którzy nam pomagają, którzy w jakiś sposób są użyteczni dla nas. Niestety zdarza się tak między ludźmi, że osoby, które wydawały nam się bliskie, gdy przestają nas potrzebować, stopniowo, a czasami gwałtownie, się od nas odsuwają i zapominają o nas. Wyobraźmy sobie, co by się z nami stało, gdyby nasza wartość dla Boga opierała się na tym, że my zaspokajamy Jego potrzeby. I jak bardzo je zaspokajamy. To jest, na tym się opiera każda pogańska religia. Każde pogańskie wierzenia zasadzają się na czczeniu Boga, który, jeśli się go dobrze czci, daje mu się to, czego ten Bóg chce, to można się od niego spodziewać czegoś dobrego. Ale jeśli się mu podpadnie, jeśli mu się nie da tego, czego on potrzebuje czy chce, to ten Bóg okaże swój gniew. I tutaj myślę, że musimy naprawdę dobrze się nad tym zastanawiać i modlić o zrozumienie tych rzeczy w naszej relacji z Bogiem. Czy nasza relacja z Nim opiera się na tym, co my Mu dajemy i w jakim stopniu my Go zaspokajamy? Czy jesteśmy uczestnikami Jego łaski? Czy jesteśmy uczestnikami Jego dobroci, nawet kiedy na to nie zasługujemy? Pytanie jest, kiedy nam to w ogóle zasługujemy? Czy tak naprawdę Bóg daje nam każdemu według tego, na co zasłużyliśmy? Czy obdarza nas hojnie i łaskawie tym, na co nigdy nie będziemy w stanie zasłużyć? Nasza wartość dla Boga nie wynika z tego, co my możemy dla Niego zrobić, gdyż to, co możemy zrobić, to jest to i to jest jedynie to, do czego Bóg najpierw nas uzdolni i przysposobi. Apostoł Paweł pyta, czym się tak chlubisz, jakbyś miał coś, czego nie dostałeś? Mówi, wszystko, co masz, masz dlatego, że dostałeś to. A więc z czego się chlubisz, człowieku? Z czego się chlubisz? Jeśli nie masz nic, czego byś był sam stwórcą, ale wszystko, co masz, dostałeś. Pan Jezus wyraźnie i dobitnie powiedział nam, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Nic to znaczy zero, nic. Ani pomyśleć, ani powiedzieć, ani zrobić, nic. Czy wierzymy w to, że wszelka nasza zdolność jest z Boga, a nie z nas samych? Czy żyjemy wdzięcznym życiem za to, co mamy, co możemy? Wiem, że możemy skupić się na tym, czego nie mamy, co on ma, co ona ma, a czego ja nie mam. Ale to wielka głupota. Bóg nas przestrzega przed postawą zazdrości, porównywania się z innymi i wyrzucania Bogu, że nie dał nam tego czy tamtego, że nie robi tego czy tamtego w naszym życiu. Wzywa nas do pokornego dziękczynienia. Wzywa nas do postawy wdzięczności za rozliczne łaski, jakimi nas obdarzył i jakimi nas obdarza. Duchowe łaski i doczesne. Bóg daje nam zarówno dobre chęci, jak i wykonanie tego, co dobre. Co nie oznacza, że jesteśmy bezwolnymi marionetkami i absolutnie to nie zwalnia nas z odpowiedzialności za nasze czyny lub za naszą bezczynność. Natomiast Bóg jednoznacznie uświadamia nam, że wszelka nasza zdolność pochodzi od Boga i Jemu należy się za to chwała i dziękczynienie. Nie mamy żadnej zdolności ani umiejętności sami w sobie, której nie otrzymalibyśmy od Boga. Dlatego dopatrywanie się w sobie samym naszej wartości jest niedorzeczne. Bóg dał nam wartość, kiedy stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. A kiedy człowiek się zbuntował przeciwko Bogu, Bóg poświęcił samego siebie, aby ratować upadłego człowieka, dlatego że tak postanowił, dlatego że ukochał nas, chociaż nie byliśmy godni Jego miłości. Czy sądzimy, że Boży Syn narodził się w ludzkim, słabym ciele żeby cierpieć i umrzeć dla naszego zbawienia, dlatego że my sami w sobie mamy tak wielką wartość? Ileż to razy na publicznych ewangelizacjach słyszałem stwierdzenie, że gdybyś ty był jedynym człowiekiem na ziemi, to Pan Jezus by przyszedł i umarł tylko za ciebie, jakoby twoja wartość była motywem jego przyjścia, cierpienia, hańby i strasznej śmierci. Skąd bierzemy takie pomysły? Gdzie w Biblii czytamy takie wiersze, na których opieramy takie śmiałe stwierdzenia? Czy rzeczywiście tego naucza nas Boże Słowo? Czy to nasza wielkość sprowadziła Jezusa na ziemię i zaprowadziła Go na krzyż Golgoty? Czy to raczej Boża łaska, Boża dobroć i Jego miłość stojąca za Jego przyjściem, za Jego cierpieniem, haniebną śmiercią, a w konsekwencji za naszym zbawieniem i życiem wiecznym, na które nie zasłużyliśmy? Otwórzmy jeszcze list do Efezjan, pierwszy rozdział. List do Efezjan, pierwszy rozdział, od 3 do 7 wiersza przeczytajmy. Zbliżamy się do końca. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. To znaczy, bo tak mu się podobało. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. To znaczy, że mamy chwalić Jego łaskę, Boga za okazanie nam Jego łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew. Odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Widzicie w tych wierszach jakiekolwiek wskazanie na naszą wartość i nasze znaczenie i naszą wielkość? Ja nie widzę. Widzę Jego wielkość, widzę Jego łaskę, widzę Jego wolną decyzję, widzę Jego chwałę. Kochani, nie dawajmy się zwodzić i nie błądźmy w jakichś labiryntach pychy czy krnąbrności naszych ludzkich wymysłów. Bóg wybrał nas dla siebie, przeznaczył nas dla siebie, zbawił nas, odpuścił nam nasze grzechy i ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios ku uwielbieniu swojej chwalebnej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu. Bóg zawsze działał, działa i będzie działał ze względu na siebie, bo nie ma większego dobra, nie ma większej miłości, nie ma większej czystości i mądrości, więc Bóg nie będzie działał ze względu na coś pośredniejszego. Bóg działa ze względu na siebie, bo nie ma nikogo większego, ze względu na kogo miałby działać. I Bóg zawsze działa dla swojej chwały. I swojej chwały nie odda nikomu, nie podzieli się z nikim. Jeśli my ważymy się chwalić kogokolwiek i cokolwiek poza Bogiem, obrażamy Go i jesteśmy bałwochwalcami. Tylko Bóg jest godzien chwały i czci. To nie znaczy, że nie możesz powiedzieć bratu czy siostrze dziękuję i nie możesz pochwalić żony za smaczny obiad. To nie znaczy, że nie możemy pochwalić naszych dzieci, kiedy idzie im dobrze w szkole. Nie o tym mówimy, nie o takiej chwale mówimy. Mówimy o chwale należnej Bogu. Czasami niestety człowiek kradnie dla siebie tą chwałę. W próbuje ją skraść. To jest niemożliwe, ale człowiek próbuje to robić. Próbuje sobie przypisywać rzeczy, które winien przypisać Bogu i Jemu oddać dziękczynienie i chwałę. Ta prawda jest potrzebnym ostrzeżeniem dla naszej pewności siebie i dla naszego fałszywego poczucia, naszej samowystarczalności. Nie łudźmy się. Bóg się nie zmienił i się nie zmieni. Jego upodobania, Jego wola, Jego zamysły są odwieczne. On miał wszystko zaplanowane, zanim myśmy się pojawili w ogóle, zanim świat powstał. Bóg już wszystko wiedział, co zamierza zrobić i jak zamierza to zrobić. No nie jest tak, że On patrzy i reaguje na to, co się dzieje. On ma wszystko od A do Z zaplanowane. On jest alfa i omega. Początek i koniec i wszystko, co pomiędzy. Nasze zwodnicze serca i nasza skalana grzechem natura potrzebują ciągłego zniweczenia i zastąpienia Bożą obecnością, Bożym życiem i Bożą mocą. Przedostatni fragment, dwa przedostatnie fragmenty. List do Rzymian, 14 rozdział. 7 i 8 wiersz. Posłuchajcie uważnie tych słów, które dobrze znacie, ale na nowo wsłuchajmy się w ich treść. Albowiem nikt z nas dla siebie samego nie żyje. I nikt nawet dla siebie samego nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. A jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto, czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Tak mówią prawdziwi chrześcijanie. To jest wyznanie apostołów, apostoła Pawła i jego współpracowników. Nie żyjemy dla siebie samych. Nawet nie umieramy dla siebie samych. Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. 2 list do Koryntian, 5 rozdział, 14 i 15 wiersz. Posłuchajmy ponownie słów Bożych apostołów i niechaj one, te słowa będą naszymi słowami, niech będą naszymi przekonaniami, niech będą naszym wyznaniem i naszym życiem. Bo miłość Chrystusa ogarnia nas. Nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Pewien misjonarz głosił Ewangelię w indiańskiej wiosce. Indianie siedzieli wokół, był też z nimi wódz na swoim tronie w pióropuszu, okryty indiańskim pledem. I gdy ten misjonarz głosił miłość i moc i zbawienie w Jezusie Chrystusie, w pewnym momencie ten Indianin się zerwał ze swojego miejsca, wybiegł do przodu, zdjął z siebie ten pled i położył przed misjonarzem i mówi: wódz, oddaję swój pled Jezusowi. I usiadł na miejsce. Misjonarz niewzruszony dalej głosi, wzywa do upamiętania, do wiary w Jezusa. Wódz za chwilę zrywa się, podbiega do przodu, zdejmuje pióropusz, kładzie ten pióropusz przed misjonarzem i mówi: wódz, oddaje ten pióropusz Jezusowi. I siada na swoje miejsce. Misjonarz dalej głosi, wzywa do wiary w Jezusa, do oddania Mu siebie. Za chwilę wódz się zrywa, biegnie, przyprowadza swojego konia, najpiękniejszego rumaka i mówi: wódz, oddaje swojego konia Jezusowi. siada misjonarz dalej, głosi, wzywa do wiary, do upamiętania. W końcu wódz przychodzi i rzuca siebie samego przed misjonarzem. Mówi, wódz oddaje siebie Jezusowi. I wtedy misjonarz wiedział, że dobrze głosił, że wreszcie może skończyć. Wziął w ramiona tego wodza i razem się pomodlili. Błogosławiona nowina jest taka, że Bóg nikogo nie potrzebuje, ale w swojej suwerennej łaskawości działa przez swoje posłuszne dzieci, które oddają Mu siebie, które nie żyją już dla siebie, ale żyją dla Niego. Dany jest nam wielki przywilej służenia Bogu w mocy Jego Świętego Ducha. Nie pokładajmy ufności w sobie samych. Polegajmy na Bogu, na Jego łasce. Dokładajmy wszelkich starań w pracy dla chwały naszego Boga, wiedząc, że wszelka nasza zdolność pochodzi od Niego i wszelka chwała i dziękczynienie za to, co możemy zrobić, Jemu się należy. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 10 rozdziale i 31 wierszu mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na Bożą chwałę. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy, proszę jeszcze. Ojcze, ja też dziękuję Ci za Twoją dobroć i łaskę i to, że w niepojęty dla nas sposób umiłowałeś nas i przed założeniem świata jeszcze postanowiłeś oddać swojego Syna za nas. Boże kochany, jesteśmy tylko pyłem, jesteśmy prochem, uczynieni z prochu tej ziemi. Jakże niezwykłą rzeczą jest to, że tchnąłeś w nas swojego ducha, że dałeś nam życie i Ty dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Od Ciebie pochodzi wszelki dobry dar. Ty jesteś dawcą wszelkiego dobra. Panie, daj, żebyśmy byli ludźmi, którzy rozumieją Twoją wielkość, Twoją moc, Twoją absolutną niezależność. I abyśmy czcili Ciebie tak, jak Tobie to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, z drżeniem sprawowali nasze zbawienie, dokładali wszelkich starań, by podobać się Tobie w każdym słowie i czynie, abyśmy wszystko, co czynimy w naszym życiu, czynili w uwielbieniu Ciebie, z wdzięcznością, że nas umiłowałeś, że za nas dałeś swego Syna, że udzieliłeś nam wszelkiej łaski i wciąż nam udzielasz. Daj, Panie, byśmy byli Twoimi chwalcami, którzy są Tobie mili. Uzdalniaj nas i objawiaj nam więcej i więcej z Twojej wspaniałości, z Twojej chwały, abyśmy czcili Ciebie tak, jak tego jesteś godzien, aby nasze życie i nasze słowa odzwierciedlały Twoją wielkość, Twoją moc, Twoją wspaniałość. Amen.